zawojował świat tymi swoimi kajakowymi wyprawami, wszedł absolutnie do historii światowego kajakarstwa, ale to były wyjątkowe wyprawy. Znają go ludzie po obydwu stronach Atlantyku. A ze mną w studio jest pan Piotr Wilanowski, przyjaciel, prawda? Może można tak powiedzieć, że przyjaźniliście się, panie Piotrze?
Można tak powiedzieć, że się przyjaźniliśmy, chociaż nie była to taka przyjaźń, że my spędzaliśmy z sobą dużo czasu.
Tak, że chodziliście do siebie na kawki.
Tak. Ale niemniej jednak ten kontakt był sporadyczny, głównie przez tematy związane z kajakarstwem oczywiście.
Mm-hmm. Pan jest kajakarzem?
Takim trochę już teraz emerytowanym, bo rzadko, ale tak, za czasów studiów zaczynałem. Wtedy, kiedy ja w tym środowisku dużo byłem, dużo pływałem, poznałem Olka. W jednym klubie razem byliśmy poniekąd kajakowym. Olek tak troszeczkę bardziej był z Polic, więc on alchemik Police tak zaczynał, ale ja Akademicki Klub Turystyki Kajakowej Pluskon, tak, szczeciński, siedziałem mocno w tym środowisku z naszymi przyjaciółmi. Olek też wszedł do nas i często wszyscy mówili, że Olek z Pluskonu. On czasami mówił, no tak z Pluskonu, aczkolwiek zawsze ten alchemik też u niego
tak,
był
tak. Zresztą te Police
ważny,
były dla niego ważne.
Tak, oczywiście.
Bardzo często przewijały się, znaczy on to podkreślał, że on jest z tych Polic i wiem, że to było takie trochę jego miejsce na ziemi. Panie Piotrze, to była historia no taka szalenie emocjonalna, bo były tam przygody różne podczas tej podróży. Jaki był pana Olek?
Inny niż ten, który został poznany przez cały świat, dlatego że ja Olka poznałem jako kumpla z kajaka, jako człowieka, który z nami się szwendał, tak można powiedzieć, bo to my uprawialiśmy taką turystykę kajakową, trochę szuwarowo-bagienną. My pływaliśmy bardzo wiele różnych nieoczekiwanych rzek. To były spływy takie typowo turystyczne, studenckie, z ogniskiem, z kiełbaskami, ze śpiewaniem przy gitarze. Ale Olek zawsze w każdym z tych miejsc znajdował dla siebie wyzwanie. On był zawsze wsparciem dla wszystkich, dlatego że miał ogromną wiedzę, a przede wszystkim praktykę. Dla niego kajak nie stanowił tajemnic, żadna rzeka prawie nie stanowiła tajemnic. I on był bardzo koleżeński, chętnie wszystkim pomagał, ale jednocześnie miał swoje cele. Dla niego praktycznie żadna taka wyprawa to nie był taki czysty, żywy, stuprocentowy relaks, ale on zawsze myślał, co by tu jeszcze przepłynąć, jakby tu jeszcze troszeczkę wzmocnić te wrażenia. Także to był... On zawsze w tym wszystkim, co robił, szukał sobie takich wyzwań, celów i realizacji. I zawsze mu to prawie wychodziło.
Tak naprawdę odbyły się trzy wyprawy. Pierwsza to była z Afryki do Ameryki Południowej. Ona była mniej medialna, aczkolwiek my to zauważyliśmy.
Ja jestem kajakarzem. Spędziłem naprawdę bardzo wiele godzin w kajaku, na różnych rzekach. Nigdy na takim akwenie i nigdy podczas trwającego tyle godzin spływu, no tak to nazwijmy. I to było jedno z tych pytań, które się przewijało. My wszyscy, którzy Olka znaliśmy, no jeszcze jako Olka po prostu, który z nami pływał i zawsze go pytaliśmy, kurczę Olek, jak w ogóle dałeś radę wytrzymać tyle czasu po prostu właśnie z wiosłem i z tym wszystkim? No i Olek, jak to Olek, tak, z taką skromnością, która w nim zawsze była, mówił, no tak, no było ciężko. No jak wysiadłem na brzeg w tych Stanach, to mnie zataczało z jednej strony na drugą. Nie mogłem utrzymać w ogóle pionu. Tak, to wszystko, ale to nie było ważne, bo był ważny ten cel i ważne było, żeby dotrzeć. I no nie było przeszkód. Dla niego naprawdę, no ja mogę tak z czystym sumieniem powiedzieć, że nie było dla niego przeszkód. Właściwie kajakarz pracuje wyłącznie swoim ciałem i to wiosło nie ma żadnego zaczepienia. Dla niego chyba bardziej kluczowe było coś, co pozwalało to wiosło mieć związane z nim czy z kajakiem, żeby tego nie zgubić, mimo że miał zapasowe wiosło, ale to była najcenniejsza rzecz. Bez tego po prostu by nie przeżył tam po prostu. On miał łączność, on miał wszystko, ale na środku tego oceanu on był tak naprawdę pozostawiony sam sobie, tylko swoim umiejętnością, tylko swojemu hartowi ducha i tylko swojej sile. To jak cokolwiek by się tam nie wydarzyło, pomoc nie mogła przyjść wkrótce. ponieważ my jako ludzie bliscy Olkowi, my naprawdę śledziliśmy tą jego podróż. To w późniejszych tych podróżach już było można śledzić na żywo w internecie. Także nieraz o każdej porze dnia, a nieraz i nocy, gdzie była okazja, to na to patrzyliśmy. Zdarzały się te przekazy od niego przez telefon. Mieliśmy kiedyś taki spływ, na którym on nie mógł być, ponieważ uczestniczył akurat w tej swojej wyprawie, ale połączył się z nami, będąc tam właśnie na Bermudach wtedy i mieliśmy na żywo z nim tą rozmowę. On opowiadał, co się stało, dlaczego. No my wszyscy byliśmy tym zafascynowani, no bo to był ten nasz Olek, tam gdzieś daleko na Bermudach siedzący, który miał te swoje takie kajakarskie czysto problemy i nam o nich mówił. Natomiast Olek nie lubił się poddawać i o to martwiliśmy się najbardziej, że jeżeli stanie się coś niebezpiecznego, to Olek powie, a to kolejna przeszkoda, przecież możemy to pokonać, a ona będzie być może nie do pokonania. No na szczęście tak się nie stało podczas żadnej wyprawy.
Ta trzecia wyprawa, która właściwie nie powinna się była odbyć, ponieważ przez ten zamęt medialny, który był, bo mogę to śmiało nazwać zamętem, Olek tak bardzo chciał wszystkich uszczęśliwić, każdemu opowiedzieć, każdemu, kto chciał posłuchać tej jego historii, no a niestety zabierało mu to czas, a czas był cenny, bo ta wyprawa się zbliżała i trzeba ją było bardzo solidnie przygotować. On potem w rozmowie ze mną po tej wyprawie, kiedy wrócił do Polski, powiedział, że tak, on wszystkich przeprasza. On po prostu był nierozważny. Wytłumaczył się z tego, ale tak naprawdę ja nie wiem, czy to do końca o to chodziło. Jednak te warunki atmosferyczne, które tam panowały i prognozy pogody świadczyły o tym, że może jednak nie wypłynąć. Ten start może się nie udać.
Są takie rzeczy, to pewnie w wielu aspektach i w całym naszym życiu, że jakkolwiek bardzo byśmy się nie starali, to po prostu nie wygramy z przyrodą, nie wygramy z tym, co jest silniejsze i czego nie da się przewidzieć, zaplanować ani policzyć. Jeśli chodzi o pogodę, jeśli chodzi o prądy morskie, to wszystko jest opanowane. Przez tyle lat ludzie nawigują po tych dużych akwenach. Mają to niby w małym palcu, a i tak ciągle słyszymy o katastrofach morskich, o tym podobnych rzeczach, więc jednak nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. No i też może tak być, że Olek nie był odpowiednio skoncentrowany, ale też jest tak, że sytuacja pogodowa, klimatyczna, no wszystko ma tutaj bardzo duże znaczenie. Nie da się tego tak wyliczyć, że po prostu pojadę sobie jak na nawigacji tędy i przepłynę taki akwen jak ocean. Po prostu tego się nie da tak wyliczyć, mimo że Olek miał ogromne doświadczenie, wynikające z tego, że on w ogóle w różnych dziedzinach bardzo solidnie się przykładał do tego, co robi.
No, był żeglarzem też, prawda?
Tak, był żeglarzem. Kajakarstwo to jest jego kolejna pasja. Był szybownikiem, gdzie jeśli chodzi o prądy powietrzne i tym podobne rzeczy, trzeba być znakomicie przygotowanym. Więc myślę, że jemu nie zabrakło wiedzy czegokolwiek, tylko być może właśnie był pośpiech, być może był jakiś nacisk, jakaś presja, a Olek
Nie
zawodził, nie odpuszczał, tak. To było też tak z Olkiem, że on podejmował bardzo wiele, bardzo trudnych wyzwań jeszcze długo przed tymi wyprawami, o których się teraz mówi, o atlantyckich jego wyprawach. On poczynał od takich bardzo małych rzeczy, a jednak bardzo trudnych. Niektóre rzeczki, które on przepływał, były nie do pomyślenia wręcz, że da się to przepłynąć, on przepływał. Robił to albo w rekordowym czasie, albo w rekordowej trasie. Zawsze się starał, ale był takim, no, było to niezauważalne. Opłynięcie tego Bajkału, to wszystko były rzeczy naprawdę takie duże, które nie każdy byłby się podjął tego, a on to robił i nikt o tym nie wiedział prawie. No my wiedzieliśmy, jego koledzy kajakarze to wiedzieliśmy. O kurczę, Olek to, Olek tamto, to wiedzieliśmy. Natomiast kiedy on wszedł w ten duży świat, taki również medialny, ale i te duże wydarzenia turystyczne, bo to były naprawdę gigantyczne rzeczy, to co on zrobił, to on czuł taką presję, że on musi, bo on reprezentuje Polskę, bo on reprezentuje kajakarzy, bo on reprezentuje tych wszystkich ludzi, którzy jemu zaufali, że on to zrobi. I uważali, że on to zrobi, no bo ten, kto go znał, to naprawdę wierzył, że on to zrobi. I dlatego ta presja mogła też czasami jego popychać do takich rzeczy, które no nie do końca akurat były może tak właściwie zaplanowane i być może presja no, przeszkadzała, ale on się nie poddawał.
I dlatego podjął się jeszcze raz tej wyprawy, tej trzeciej, żeby ją zrobić już bez takiego napięcia medialnego. Wrócę do pytania, Panie Piotrze, czy Olek pana czegoś nauczył?
O tak. Można by naprawdę bardzo długo i bardzo szeroko o tym mówić, czego mnie nauczył, bo należałoby to rozpatrywać troszeczkę w dwóch płaszczyznach takich, ponieważ ja poznałem Olka jako kajakarza, nie jako człowieka nawet, tylko jako kajakarza właśnie. No to jeśli chodzi o rzeczy związane z rzeką, z kajakiem, z tego typu wysiłkiem, to ja bardzo dużo mogłem od niego się dowiedzieć, podpatrzeć, bo w tym czasie on już miał sporo rzeczy takich ciekawych zrobionych, ale podczas naszej całej znajomości, kiedy ja pływałem, coraz więcej rzek miałem za sobą i tak dalej, to on wciąż jakby był zawsze krok przed. Ale jako człowiek potem dopiero zaczęliśmy się tak znać trochę bardziej. I jako człowiek można było zaobserwować tą jego niesamowitą ambicję. Wszyscy teraz już znają te jego słynne wypowiedzi o tym, czym należy się kierować w życiu, jakie plany mieć i jak je osiągać. Natomiast to się w każdym jego działaniu przejawiało, że Olek nie odpuszczał, tak jak już to powiedzieliśmy wiele razy, i to nie było tak, że on na ślepo coś chciał, ale on potrafił to przemyśleć i poddać się tej determinacji i to naprawdę realizował. On to realizował i był w tym niezwykle skuteczny i to dążenie do celu to myślę, że dla wielu ludzi jeszcze dzisiaj wciąż pozostaje takim symbolem Olka, że on był po prostu nieugięty, tak można powiedzieć.
Niezniszczalny.
Tak, był niezniszczalny. No i mimo, że jednak czas i życie go zniszczyło, ale jednak też zniszczyło go trochę na jego warunkach. Wiemy o tym, że zmarł, wiemy o tym, jakie były okoliczności.
Jak już skończył z tym kajakarstwem, no to postawił sobie kilka następnych wyzwań. Jeszcze jakieś rajdy samochodowe. Ciągle w jakaś nowa przestrzeń. Jeszcze mam to do zrobienia. Jeszcze tego chciałbym posmakować.
Tak, Olek, przecież kajakarstwo to jest tylko ten aspekt, z którego on jest najbardziej znany, ale tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, on i żeglował, on i wędrował. On był szybownikiem przez długi czas, także on szukał tych wyzwań. I czy on skończył z kajakarstwem? Nie, ja się na to nie zgodzę, bo uważam, że on z kajakarstwem nie skończył. To co najwyżej zrobił sobie jakąś taką przerwę, bo jak gdyby te wyzwania, które miał na tapecie w zasięgu wzroku, zrealizował, ale to nie były wszystkie jego kajakarskie wyzwania. On myślał również o innych rzeczach, bo czasami w takich towarzyskich aspektach on nie wypowiadał tego tak bardzo głośno i tak zdecydowanie, dlatego że jeżeli by to powiedział,
to musiałby to zrobić.
Uznałby, że komuś obiecał. Tak, musiałby wtedy to zrobić. Ale rozmawialiśmy o tym, że to jeszcze są dalsze plany i on na pewno nie skończył z kajakarstwem. To ja protestuję jako kajakarz.
To ja się wycofuję z tego w takim razie.
Ale oczywiście tego aktywności, no bo on dostał też dużo możliwości w związku z tym i stwierdził, że jednak ma jeszcze pewne wyzwania, które chciałby zrealizować. No, jak chociażby te góry właśnie, może nie najwyższe, ale jestem przekonany, że gdyby Kilimandżaro nie skończyło się tak, jak się skończyło, to ścieżka Olka poprowadziłaby i wyżej. I byśmy słyszeli o Olku w Himalajach. Tak sobie myślę, aczkolwiek to nie jest wiedza. To tylko
przypuszczenia,
tak.
Czy on był łatwym człowiekiem, czy trudnym?
No myślę, że jego żony Gabrysi najbardziej trzeba było to zapytać.
Już z panią Gabrielą rozmawiałam, tak, ale pani Gabriela jest wielką dyplomatką. Widać było, że bardzo się martwi o niego no ale cóż, pozwalała mu być sobą.
Tak, na pewno nie chciała go ograniczać, dlatego że to tak wolnego ducha się nie ograniczy. Po prostu to byłoby tylko stratą dla niego i dla niej na pewno też, bo jeżeli on by nie osiągał tych swoich celów, byłby nieszczęśliwy, a co po takim nieszczęśliwym mężu. Także naprawdę to nie było łatwe, ale zakładam, że pani nie pyta o takie aspekty, tylko o tak koleżeńsko, czy on był łatwym człowiekiem. I tak, i nie.
Pan z nim też współpracował, prawda? Już tak przy tych wyprawach.
Dlatego, że my żeśmy, zwłaszcza w tych początkowych czasach, kiedy Olek nie miał zbyt dużego wsparcia, to takie drobne rzeczy żeśmy mu tam ułatwiali. A to czasami chodziło o zrobienie jakichś nalepek na kajak, a to chodziło o wykonanie jakichś koszulek, a to drukowaliśmy jakieś mu flagi, które na przykład, które on tam gdzieś po prostu chciał pokazać. Także my byliśmy zawsze, my to znaczy myślę o firmie, w której pracuję i od wielu lat z moimi przyjaciółmi i wspólnikami robimy tego typu rzeczy, żeśmy starali się Olka wesprzeć tak jak mogliśmy, ale również przyjaciele, czyli jak były różnego rodzaju zbiórki, bo Olek potrzebował na sprzęt czy na coś, to my, środowisko kajakarskie, przy okazji różnych spływów czegoś robiliśmy skarboneczkę, na przykład słuchajcie, rzucamy na Olka to czy tamto, no bo żeby on mógł niektóre rzeczy, których nie miał po prostu wtedy na wyciągnięcie ręki, żeby mógł po prostu sobie pozyskać. Natomiast czy Olek był łatwy? Przez to, że był taki mocno ambitny, czasami nie był łatwy. Dlatego, że no, nie zawsze wkomponowywał się w tą, to może złe słowo, przeciętność, ale my byliśmy jednak troszeczkę na niższym poziomie wyzwań funkcjonowaliśmy. A Olek zawsze, a jeszcze na tym spływie coś więcej by dołożył, żeby coś więcej osiągnąć na przykład. I to było czasami trudne, natomiast towarzysko, tak koleżeńsko, no to naprawdę ciężko by mieć jakieś do niego zastrzeżenia. No to był fajny gość, był gadułą też ogromnym. Chętnie opowiadał nie tylko o swoich wyczynach, ale w ogóle o rzeczach, z którymi się stykał. Czasami te jego opowieści to nie były wyłącznie przyjemne rzeczy, czasami były to rzeczy trudne, tak albo technicznie kajakarsko, albo takie też życiowo, bo pamiętam, że w dawnych czasach zdarzyło mu się gdzieś jakieś płynące zwłoki w rzece po drodze spotkać. No to są takie sytuacje, które człowiek nieoczekiwanie.
Ale które zapadają mocno w pamięć.
Zapadają i jego też to dotykało w mocny sposób, dlatego się z nami też dzielił tymi wspomnieniami.
Mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ja się absolutnie z takim stwierdzeniem nie godzę, bo ja ciągle mam takie odruchy, że chcę zadzwonić do kogoś, kto już gdzieś na błękitnych rejach. Łapię się na tym i dopiero potem druga myśl, że to już się może nie udać. I nikt do tej pory, pomimo upływu czasu, nie zastąpił tych osób. Taką też osobą był dla mnie, chociaż ja nigdy nie byłam kajakarzem, ale jestem ciekawa świata i ciekawa tych różnych opowieści. W związku z tym te opowieści Olka na różnych etapach jego tego kajakarstwa, bo przede wszystkim jakby to nagrywałam, no mnie fascynowały. Dla mnie on był bardzo życzliwy. A jak pan myśli?
Jesteśmy tak bardzo indywidualnie niezwykli. Jesteśmy obdarzeni tyloma różnymi przymiotami, że moim zdaniem nie da się zastąpić człowieka tak o po prostu jeden do jeden, jeśli on gdzieś odejdzie sobie tam na te swoje rajskie łąki. Więc jeśli chodzi o Olka, to on jest bardzo mocno niezastąpiony, dlatego że te rzeczy, których on dokonał, po prostu nie są już do powtórzenia. A jednocześnie można z nich było wyciągnąć tak wiele różnych fajnych, pozytywnych rzeczy. Słuchając, rozmawiając, spotykając się. Myśmy ten kontakt mieli, może nie tak częsty, bo Olek był strasznie zajętym człowiekiem, kiedy już wszedł na te szerokie wody. On opowiadał o wyprawach, wszyscy to chłonęliśmy, bo nikt z nas nie miał szansy tego przeżyć. To były rzeczy niezwykłe. Każdy coś z tego dla siebie wyciągał. Nie uczyliśmy się pływać po oceanie, to nie było naszym celem. Ale a propos determinacji, a propos rozwiązywania niektórych problemów, taka życiowa mądrość z tego płynęła, którą można było sobie wyciągnąć. I jeszcze do dzisiaj, czasami jak się spotykamy w tym gronie no, przyjacielskim, koleżeńskim, kajakarskim, turystycznym, to czasami mówimy, a pamiętasz, a jak wtedy płynęliśmy tam, a Olek to i tamto, to zawsze było coś, że on zawsze coś więcej jeszcze na przykład. My wracaliśmy ze spływu gdzieś tam pociągiem, a on jeszcze z kajaczkiem tam się przeniósł 2 kilometry i jakąś niezwykłą rzeczkę gdzieś tam sobie spłynął i wrócił dzień później. To było mnóstwo takich rzeczy, albo gdzieś bardziej zdążył niż my, albo coś zrobił więcej. Dla nas, jako dla jego kolegów, przyjaciół, kajakarzy, turystów. Jest wiele tych aspektów, które są niezastąpione i zostały wspomnienia.
Mocno zaznaczył się w tym naszym życiu, nie takim sportowym i turystycznym i wyprawowym i tam można by mnożyć te słowa. Wiem, że powstaje film o Olku Dobie, fabularny. Kiedy? Nie wiem, nie dowiadywałam się jeszcze. Myślę, że producenci dadzą nam znać i dowiemy się pewnie szerzej o tym, jaka to będzie historia.
No to z pewnością niezwykle ciekawa historia i taka prosto z życia zaczerpnięta.
Z tą prawdą o Olku Dobie to ja nie wiem, czy to będzie takie proste, bo to człowiek tylu barw.
Tak.
I tylu odcieni, że no chyba nie ma jednej definicji Olka Doby.
No, ale myślę, że to jest wspaniała opowieść, więc jeśli ktoś się tego podejmie, bo film o Olku już jest, ale,
tak,
ale
tak.
To bardziej dokument niż fabuła. Więc myślę, że jeśli ktoś się tego podejmie i zrobi to ambitnie, no bo to jest masa różnych materiałów i różnych ciekawych opowieści na pewno, no to może to wyjść naprawdę, naprawdę ciekawa paleta barw. I od takiego zwykłego, nazwijmy to zwykłego Olka, który po prostu tam tylko drążył te swoje pasje, no po kogoś, kto rzeczywiście na świecie stał się w niektórych dziedzinach takim no, autorytetem, nie wahajmy się powiedzieć tego, i osobą, na którą mnóstwo ludzi zwracało uwagę i zwraca do dziś. I ja często się spotykam z czymś takim, co mogę powiedzieć, że gdzieś w jakiejś rozmowie zupełnie zahaczymy ten temat i mówię, tak, tak, mówię, Olek Doba, no wiem, razem pływaliśmy takie, naprawdę niemożliwe, ty znałeś go tak osobiście. No tak, no znałem go tak zwyczajnie po prostu i nie było to nic takiego no, niezwykłego dla mnie.
Zwykły Olek, to nie pasuje do siebie.
No tak, tak, ale tak właśnie to był zwykły Olek nasz.
Nie, sobie sama też zadaję to pytanie, co zostawił we mnie, co zostawiła we mnie ta znajomość? To ta życzliwość do świata, ciekawość świata i życzliwość do wszystkiego dookoła. Jasne, nie znałam go na pewno tak dobrze jak pan, znałam go w jakiejś tam przestrzeni radiowej, bardziej medialnej. Tych rozmów przeprowadziliśmy bardzo wiele. Był otwarty na wszelkiego rodzaju doświadczenia.
Tak, i na marginesie dodam, że Olek był zawsze bardzo pożądanym partnerem do kajaka na spływach. Tak, to bardzo chętnie koleżanki. Że Olek zapewniał zawsze to maksimum bezpieczeństwa, po prostu na wodzie, nie trzeba było na nic uważać, do niczego się przykładać, dlatego że Olek jak siedział z tyłu kajaka, no to na wszystko miał baczenie i po prostu on to wszystko ogarniał tym swoim ogromnym doświadczeniem i tą swoją, no nie waham się powiedzieć, ogromną siłą, jeśli chodzi o kajakarstwo. Jak myślimy sobie, Olek Doba przepłynął Atlantyk, to część ludzi teraz słyszy tą piosenkę "Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal". A to jednak bardzo często były aspekty takiej czarnej, ciężkiej roboty po prostu, tego rzeźbienia wody, jak to nieraz nazywamy.
Albo orania.
Tak, tak, po prostu tam nie ma zmiłowania, po prostu albo wodzie się poddajesz i ona cię niesie, ale nie zawsze niesie cię z taką prędkością, jakbyś chciał i nie zawsze w tym kierunku, w którym byś chciał. Dlatego no, to jest po prostu czasami ciężka taka orka, takie rzeźbienie po prostu tym wiosłem. Tylko, że o tych aspektach Olek tak aż chętnie nie opowiadał, bo to nie było jego celem, ani to nie było istotą tego jego pływania. Jego interesowało to, żeby dotrzeć, żeby przepłynąć, żeby obejrzeć. On chętnie opowiadał o latających rybach, o tym jak odpoczywał, o tym jak czegoś szukał, o tym jak coś łapał. To były te aspekty, które on chętnie głosił. Natomiast no, jak my dopytywaliśmy, tak już wiedząc, że przecież to nie tylko z tego się składało, no to było tam dużo mozołu, było tam dużo wysiłku, było dużo trudu właśnie tych ran, tych pęcherzy, tej zgubionej równowagi przez te 100 dni na Atlantyku. Wysiłku, no walki z psychicznymi przeciwnościami przecież, no każdy to ma w takich wyzwaniach. Te aspekty Olek na pewno ich nie wyciągał na piedestał. Była w nim właśnie w tym takim no, drobnym facecie w gruncie rzeczy, ogromna siła i to taka siła i psychiczna i siła fizyczna też. No.
Puenta jest w tej historii taka, że no ja już przypłynąłem Atlantyk i niech już nikt więcej tego nie próbuje. I to jest dla mnie kwintesencja tego, że łatwo nie było.
Łatwo nie było. Naśladowcy na pewno się znajdą. Już słyszałem o kilku innych wyprawach. Może trochę innych, może coś, ale podejmowanych. Także na pewno to, że ktoś zdobył Mont Everest, nie znaczy, że ktoś następny nie chce zdobyć tego w inny sposób, w innym czasie i tak dalej.
Inną drogą, tak, tak.
Ale na pewno te szlaki, które Olek przetarł, to są niezwykłe rzeczy i to nie są łatwe do powtórzenia rzeczy.
Ale czy spopularyzował kajakarstwo?
Myślę, że tak.
Panie Piotrze, moglibyśmy tu pewnie siedzieć długo i snuć tę opowieść o Olku Dobie. Bardzo panu dziękuję, że pan przyszedł do studia. Ja myślę, że, będziemy sobie od czasu do czasu robić takie urodziny Olka Doby, bo tych materiałów, gdzie zaznaczył swoją obecność tutaj, opowiadając nam o różnych swoich wyprawach, jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że warte jest to przypomnienia, bo to jest ciągle tygrys. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Wilanowski, przyjaciel, kajakarz Aleksandra Doby, był dzisiaj w studio i trochę sobie powspominaliśmy.
Dziękuję bardzo.